Piotr Przytuła, Katedra Literatury Polskiej. Gram, czytam i oglądam, oczywiście w celach naukowych. Usiądźcie wygodnie i zanurzcie się w dzisiejszej audycji, bo będzie mowa o świętym graalu współczesnej kultury, czyli zjawisku imersji. Tak jak legendarny kielich poszukiwany był przez rycerzy okrągłego stołu, tak twórcy współczesnej kultury nie szczędzą sił i pieniędzy, aby zjawisko imersji u odbiorcy wywołać. Czym ona jest i jak ją osiągnąć? Według Henry'ego Jenkinsa, autora słynnej kultury konwergencji, jest to silna, wyobrażona identyfikacja lub więź emocjonalna z fikcyjnym środowiskiem, często opisywana w kategoriach eskapizmu lub poczucia bycia tam. Pojęcie rozwija także Jacek Dukaj, dla którego imersja, cytuję, oznacza m.in. zmianę skali prawdziwości przeżywanego świata. Odklejam się od świata, w którym czytam, przeżywając świat, o którym czytam. W przypadkach ekstremalnych świat fikcyjny przesłania całkowicie świat realny. Kreacje o najwyższym czynniku imersywności, jak Śródziemie Tolkiena, potrafią wyprzeć rzeczywistość pozaksiążkową. Zarówno Tolkiena, jak i Jacka Dukaja uznać można za mistrzów imersywnego światotwórstwa, czyli takiego kreowania rzeczywistości literackiej, aby czytelnik mógł zatracić się w niej na długie godziny. Autor Lodu przywołuje zresztą nazwisko jeszcze jednego pisarza, Josepha Conrada, który pisał: cel, który staram się osiągnąć, jest następujący. Chcę, abyście przez potęgę pisanego słowa mogli słyszeć, czuć, a przede wszystkim widzieć. Nie ulega jednak wątpliwości, że pod względem stopnia imersywności współczesnym pejzażem audiowizualnym rządzą gry komputerowe, oferujące przyjemność kontroli i poczucie sprawczości. Ekonomiczna hegemonia sektora gier zmusza twórców innych form sztuki, kina, seriali telewizyjnych oraz książek, do radykalnych niekiedy przeformułowań nie tylko w obrębie modeli biznesowych i kanałów dystrybucji, ale również struktury dzieł, które, aby przetrwać, muszą stać się bardziej interaktywne. Ta relacja starych i nowych mediów zachodzi na zasadzie remediacji. Pojęcie to wprowadzili J. David Bolter i Richard Grassin w dziele Remediation Understanding New Media. Jak twierdzą badacze, to, co nowe w nowych mediach, wynika z konkretnych sposobów, w jakie przekształcają one starsze media oraz sposobów, w jakie starsze media zmieniają się, aby odpowiedzieć na wyzwania nowych mediów. Polski badacz Mirosław Filiciak definiuje ją natomiast jako proces, w którym nowe formy czerpią ze środków i treści wypracowanych przez swoich poprzedników, a poprzednicy w dobie popularyzacji swoich następców nie są już tymi samymi środkami przekazu. Zmieniają się wraz ze zmieniającymi się przyzwyczajeniami odbiorców. A skoro owe przyzwyczajenia są dzisiaj związane głównie z kategoriami sprawczości i kontroli, to gry komputerowe będą oczywiście wyznacznikiem tych zmian. A jak z grami remediuje kino? Dzieje się to na dwa sposoby. Po pierwsze, przez stosowanie bardziej imersyjnych technologii projekcji, jak technologia 3D, technologia ScreenX, czyli taka projekcja polegająca na wyświetlaniu filmu nie tylko na ekranie centralnym, lecz również na dwóch ekranach umieszczonych po bokach sali kinowej, czy w końcu technologia 4DX, rozszerzająca doświadczenie kinowe o elementy kinetyczne i zapachowe. Drugim sposobem, ponownie odnosząc się do Filiciaka, jest zwrócenie się ku kinu, które włącza do swojej narracji gry wideo na poziomie komentarza, cytatu, adaptacji i remediacji. Obrazy realizujące ten postulat Matteo Bitanti określił mianem filmu technoludycznego. Mogą więc one nawiązywać do poetyki gier, jak w filmach Scott Pilgrim kontra świat Edgara Wrighta, Player One Spielberga czy Piksele Kolumbusa, a także sytuować widza w roli głównego aktora wydarzeń. Pokazując akcję z perspektywy pierwszoosobowej, jak w obrazie Hardcore Henry z 2015 roku. Mogą też za pomocą zabiegu Movie Ride wprowadzać widza, jak to ujmuje Filiciak, w stan zbliżony do przejażdżki na roller coasterze w parku tematycznym, jak na przykład w Gwiezdnych Wojnach Lucasa czy Hobbicie Jacksona. Wszystkie wymienione wyżej techniki odwołują się jednak głównie do aktywności analityczno-interpretacyjnej odbiorcy, pozostawiając w znacznym stopniu poczucie sprawczości jednym z niezrealizowanych marzeń dziesiątej muzy. Na koniec warto wspomnieć o współczesnych realizacjach modelu filmu interaktywnego, dostępnych chociażby na platformie Netflix. W filmach jak Czarne Lustro Bandersnatch czy Unbreakable Kimmy Schmidt możemy przecież za pomocą pilota wybierać ścieżki fabularne, którymi podążą bohaterowie. To wszystko. Życzę Wam samych imersyjnych fabuł.